pierwszej części listu do Efezjan widzieliśmy obraz Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa, ukazujący się jak gdyby w trzech odsłonach. Najpierw Kościół przedstawiony był przez apostoła Pawła jako ciało, żywy organizm, którego głową jest Chrystus. Potem jako świątynia, budowla skonstruowana z serc wierzących ludzi, gmach, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. A potem apostoł pisał o Kościele jako o Bożej tajemnicy, objawionej wraz z przyjściem Chrystusa. Te trzy obrazy, Kościół jako ciało, jako żywa świątynia, jako tajemnica, te trzy obrazy zawarte były w trzech kolejnych rozdziałach listu. I tę jego część nazwaliśmy częścią doktrynalną, bowiem wypełniona jest niezwykle ważnymi i doniosłymi prawdami teologicznymi. Druga część listu, obejmująca trzy pozostałe jego rozdziały, to część o tematyce bardziej praktycznej, tematyce dotyczącej codziennego życia Kościoła i życia pojedynczego chrześcijanina. Czwarty rozdział, który otwiera tę część praktyczną listu, mówi o wspólnocie wierzących jako o nowym ludzie. Apostoł pisze tu o potrzebie odnowy, potrzebie przemiany, jaką musi przejść Kościół jako całość i każdy jego członek, czyli każdy chrześcijanin, każdy człowiek należący do Chrystusa. O cechach tej odnowy mówiliśmy już poprzednio, studiując pierwszą część czwartego rozdziału listu do Efezjan. Dzisiaj będziemy rozważać treść drugiej połowy tego rozdziału, gdzie apostoł Paweł coraz bardziej szczegółowo pisze o tym, jakim powinien być nowy człowiek. Człowiek żyjący na co dzień z Chrystusem, należący do wspólnoty nowego ludu, czyli należący do żywego, prawdziwego Kościoła. Przeczytajmy fragment czwartego rozdziału listu do Efezjan, rozpoczynając od wiersza 17. W imieniu Pana mówię do was i przestrzegam, abyście nie postępowali tak głupio jak poganie, o ograniczonym umyśle. Tak rozpoczyna apostoł. Pisze dalej, obce jest im życie w społeczności z Bogiem z powodu niewiedzy i twardego serca. Zatracili wszelkie poczucie wstydu, prowadzą rozwiązłe życie, z upodobaniem nurzają się w brudach. Apostoł apeluje do chrześcijan w Efezie, żeby nie postępowali tak nierozsądnie, tak głupio jak poganie. Pamiętamy, że na początku tego fragmentu listu znajduje się inny apel apostoła. Wzywam was, abyście swoim życiem wykazali, że jesteście godni powołania, jakie otrzymaliście. Te słowa apostoła mają charakter apelu pozytywnego, zachęcającego. Wzywam was, abyście postępowali dobrze, właściwie. Natomiast drugi apel apostoła jest ostrzeżeniem. Nie postępujcie źle, niemądrze, tak jak poganie. Apostoł ma na myśli pogan żyjących na początku naszej ery w Efezie. Ale gdy wsłuchujemy się w słowa opisujące ich postępowanie, zauważamy, że życie współczesnych ludzi nie zmieniło się aż tak bardzo i uwagi apostoła nic nie straciły na aktualności. Po pierwsze więc, apostoł pisze o głupim postępowaniu ludzi niewierzących. W starszym przekładzie czytamy o próżności umysłu takich ludzi. Chodzi o sposób myślenia, który można by nazwać rodzajem iluzji. Ludziom żyjącym bez Boga wydaje się, że można znaleźć satysfakcję, szczęście w grzesznym, samowolnym postępowaniu. Jakże wielu ludzi żyje dzisiaj w taki sposób. Brną w niemoralność w imię wolności. Szukają zaspokojenia w dobrach materialnych. Efekt takiego stylu życia jest żałosny. Pomyślmy na przykład o dziewczynie, która w wieku kilkunastu lat ma już za sobą dwie aborcje, choć nie była jeszcze mężatką. Czy tego rodzaju życie można nazwać szczęśliwym? Czy takie życie zaplanował dla nas Bóg? Nie postępujcie tak nierozsądnie, tak głupio, apeluje apostoł. I dalej pisze o przyćmionym, ograniczonym umyśle. Zagubiony człowiek przestaje odróżniać dobro od zła, traci poczucie moralności. Dzisiaj obserwujemy to zjawisko jako coś bardzo powszechnego. Ludzie zatracili poczucie dobra i zła. Pogrążają się w niemoralność, nawet nie będąc tego świadomymi. Dlaczego tak się dzieje? Bo obce jest im życie w więzi z Bogiem z powodu niewiedzy, nieświadomości, ignorancji, z powodu zatwardziałości serca, jak pisze apostoł. Człowiek, który żyje bez Boga, jest ignorantem. Nie jest świadomy celu swojego życia. Nie zna prawdziwego sensu życia. Jego serce twardnieje, staje się niewrażliwe, obojętne, niezdolne do wyższych uczuć. Coś, co stało się twarde, skamieniałe, nie posiada żadnej siły odczuwania. Tak właśnie widzi apostoł Paweł życie bez Boga. Jeden z poetów tak wyraził tę prawdę w utworze zatytułowanym List do młodego przyjaciela. Chciałbym móc wyrzec się grzechu i strachu, który mnie prześladuje, lecz jestem stwardniały od wewnątrz i nic nie czuję. Ludzie ze stwardniałym sercem znajdują się na równi pochyłej, staczają się coraz niżej w bagno grzechu. Apostoł diagnozuje. Zatracili wszelkie poczucie wstydu, prowadzą rozwiązłe życie, z upodobaniem nurzają się w brudach. Niestety, słowa te dobrze opisują stan dzisiejszego społeczeństwa. Współczesny człowiek traci poczucie wstydu, prowadzi niemoralne, nieraz rozwiązłe życie. Wystarczy spojrzeć na efekty tzw. rewolucji seksualnej. Człowiekowi wydaje się, że zyskuje wolność, a staje się niewolnikiem swoich zmysłów, swojego egoizmu. Apostoł ostrzega chrześcijan, by nie postępowali tak jak ludzie niewierzący, by nie wracali do błędów i grzechów, które popełniali kiedyś. Wy przecież nie po to staliście się uczniami Chrystusa. Skoro słyszeliście o Nim i nauczyliście się prawdy zgodnie z Ewangelią Jezusa, zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym ja, którego zdradliwe namiętności prowadzą was do zguby. Tu wyrysowany jest ostry kontrast pomiędzy życiem ludzi związanych z Chrystusem i tych, którzy żyją bez Niego. Człowiek należący do Chrystusa zna prawdę Ewangelii i słucha głosu Zbawiciela. Przynajmniej tak powinno być. Pan Jezus powiedział przecież: moje owce słuchają mego głosu i idą za mną. Paweł apeluje: nie po to staliście się uczniami Chrystusa, żeby wracać do poprzedniego stylu życia. Tak, życie chrześcijanina powinno mieć zupełnie inny styl, inny sens, inny cel. Co powoduje tę odmienność? Fakt, że wierzący człowiek słucha głosu Chrystusa, zna prawdę Ewangelii i zgodnie z nią postępuje. Chrześcijanin powinien wsłuchiwać się w słowa Chrystusa. Powinien uczyć się od Jezusa prawdy o życiu. Uczyć się, jak czynić dobro, jak okazywać miłość bliźnim. Nie chodzi o to, żebyśmy imitowali życie Jezusa, żebyśmy niejako mechanicznie naśladowali Jego postępowanie. Nikt z nas nie jest w stanie żyć tak jak On, ale Jego życie ma być dla nas przykładem, źródłem inspiracji. Musimy uczyć się od Jezusa, czym jest prawdziwa dobroć, prawdziwe poświęcenie, prawdziwa miłość. Musimy pozwolić, żeby Duch Chrystusowy ogarniał nasz umysł i serce, by pouczał nas, prowadził. Tylko wtedy będziemy w stanie żyć inaczej, zgodnie z wezwaniem apostoła. Zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym ja, którego zdradliwe namiętności prowadzą was do zguby. Trzeba wam duchowej odnowy, nowego ja, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. To niezwykle ważne wezwanie apostoła. W starszym tradycyjnym przekładzie brzmi ono następująco: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Apostoł Paweł posługuje się tu bardzo obrazowym językiem, tak jakby chciał powiedzieć: zrzućcie z siebie swoje dawne życie, tak jak się zdejmuje stare, brudne ubranie, i przyjmijcie nowy sposób życia. Zrzućcie z siebie wasze grzechy, a nałóżcie sprawiedliwość i świętość, które daje wam Bóg. Musimy tu podkreślić, że nikt z nas nie jest w stanie dokonać takiej zmiany o własnych siłach. Zerwanie z poprzednim życiem, rezygnacja z egoizmu, ze swojego ja, nie jest czymś prostym, tak jak zdjęcie z siebie brudnego ubrania. Żeby zdjąć z siebie jarzmo grzechu, trzeba poddać się gruntownej, wewnętrznej odnowie. Nie wystarczą dobre chęci, nie wystarczą własne wysiłki, dobre uczynki, próby naśladowania przykładu Jezusa. To wszystko okaże się nieskuteczne, jeśli nie nastąpi prawdziwa, wewnętrzna przemiana, jeśli nie nastąpi duchowe odrodzenie, którego może dokonać w nas wyłącznie sam Chrystus poprzez Ducha Świętego. Dzieje się tak wtedy, gdy uświadomimy sobie w pełni i gdy wyznamy Bogu swoją słabość, swą bezsilność, swój egoizm, całą swoją grzeszność i poprosimy Boga szczerze o przebaczenie, o oczyszczenie. Wtedy, dzięki temu, że Jezus na krzyżu Golgoty zmarł w nasze miejsce, płacąc swoim życiem za nasz grzech, możemy doznać wyzwolenia z jarzma grzechu. Możemy doświadczyć duchowego odrodzenia. Wtedy, dzięki wierze w Zbawiciela, przeżyjemy prawdę słów apostolskich zawartych w liście do Rzymian. Jesteśmy świadomi tego, że stary człowiek w nas został razem z Chrystusem ukrzyżowany, a nasza grzeszna istota zniszczona, byśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. Apostoł Paweł wyjaśnia: jesteśmy razem z Nim pogrzebani, jako umarli, byśmy mogli prowadzić nowe życie, jak Chrystus, którego Ojciec swoją mocą wzbudził z martwych. Zrośnięci z Nim przez podobieństwo Jego śmierci, tak samo będziemy zrośnięci z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Te słowa stają się rzeczywistością w życiu wierzącego, gdy pozwala on, by zamieszkujący w nim Duch Chrystusowy przemieniał go, kształtował jego sposób myślenia, prowadził go na co dzień, tak żeby jego życie miało zupełnie nowy, przeobrażony styl i sens. Ma to być nowe życie. Zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, wzywa apostoł Paweł. Zerwijcie ze swoim starym ja, którego zdradliwe namiętności prowadzą was do zguby. Trzeba wam duchowej odnowy, nowej tożsamości, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. To wezwanie apostolskie skierowane jest do każdego z nas. Wezwanie apostoła jest jasne. Żeby jednak nikt nie miał wątpliwości, co Paweł ma na myśli, dodaje on dalej, już bardziej szczegółowo: wystrzegajcie się kłamstwa i niech każdy mówi prawdę bliźniemu, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. Jeśli jesteście rozgniewani, strzeżcie się, by w gniewie nie popełnić grzechu. Pojednajcie się jeszcze przed zachodem słońca. Nie poddawajcie się diabłu. Uległość wobec naturalnych, złych skłonności może sprawić, że chrześcijanin będzie żył w zakłamaniu, w obłudzie. Kłamstwo, nieprawda to wielkie zło, które apostoł piętnuje jako pierwsze. Pisze: wystrzegajcie się kłamstwa i niech każdy mówi prawdę bliźniemu, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. Jeśli jako Kościół jesteśmy wszyscy złączeni w jednym ciele, to może ono funkcjonować prawidłowo tylko pod warunkiem, że będziemy mówili prawdę. Niemożliwy jest rozwój i w ogóle życie Kościoła Jezusa Chrystusa, gdy wśród chrześcijan panuje zakłamanie, gdy nie ma wśród wierzących prawdziwej szczerości, szczerej prawdomówności. Tylko gdy zaniechamy kłamstw, półprawd i niedomówień, będziemy mogli funkcjonować prawidłowo, jako wspólnota Bożych dzieci. Wystrzegajmy się kłamstwa i niech każdy mówi prawdę bliźniemu, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. Jeśli jesteście rozgniewani, strzeżcie się, aby w gniewie nie popełnić grzechu. pojednajcie się jeszcze przed zachodem słońca, wzywa dalej apostoł. Co Paweł chce nam przez to powiedzieć? Czy to, że nie powinniśmy się nigdy gniewać, niezależnie od okoliczności? Zwróćmy uwagę, że apostoł pisze, żebyśmy w gniewie nie popełnili grzechu. A więc można gniewać się i nie grzeszyć. Kiedy tak się dzieje? Gdy nasz gniew nie wynika z pobudek egoistycznych, ale z powodu zła, które dotyka naszych bliźnich. Musimy być świadomi, że trwa wokół nas nieustanna walka pomiędzy złem a dobrem, pomiędzy prawdą i kłamstwem. Nie możemy być obojętni, gdy widzimy krzywdę niewinnych, obłudę pysznych, kiedy deptana jest godność naszych bliźnich, kiedy zwycięża niesprawiedliwość, buta czy jakiekolwiek inne zło. Pomyślmy na przykład o Panu Jezusie, który ostro krytykował i obnażał obłudę faryzeuszy, którzy wprowadzali w błąd swoich braci. Pomyślmy o gniewie Jezusa, obserwującego zachowanie handlarzy w świątyni jerozolimskiej. A czy w czasie tragedii Holokaustu chrześcijanie nie powinni zdecydowanie przeciwstawić się masakrze niewinnych Żydów? Chrześcijanin nie może być człowiekiem bez kręgosłupa, człowiekiem tolerującym wszystko, nawet ewidentne zło. Musi przeciwstawić się złu, czasem bardzo zdecydowanie. Musi okazać gniew przeciwko arogancji, bucie tych, którzy krzywdzą bliźnich. Są takie sytuacje, w których człowiek wierzący nie może być neutralny i obojętny. Musi stanąć w obronie bliźnich, gdy są prześladowani, krzywdzeni, poniewierani, albo po prostu obrażani czy bici na ulicy. Natomiast chrześcijanin nie powinien gniewać się z powodów egoistycznych. Nawet kiedy spotka go niezasłużona krzywda, krytyka, czy wydarzy się jakiś nieprzyjemny incydent, nie powinien nosić urazy w sercu. Powinien dążyć do pojednania, przebaczyć krzywdzicielowi. Apostoł wzywa, pojednajcie się jeszcze przed zachodem słońca, to znaczy jeszcze tego samego dnia, jak najszybciej. Pojednajcie się. W przypadku nieporozumień między członkami wspólnoty lub członkami rodziny, jedynym sposobem rozwiązania problemu jest zająć się nim od razu i jak najszybciej doprowadzić do wyjaśnienia całej sprawy. Nie można dopuścić do tego, żeby w sercu kogokolwiek pojawiła się gorycz, bo wtedy może być bardzo trudno doprowadzić do pojednania. Im dłużej hodujemy nieporozumienia i urazę, tym więcej narasta w nas goryczy i zawziętości. Jeżeli wina była po naszej stronie, jeżeli to my nie mieliśmy racji, módlmy się o łaskę, żeby stać nas było na przyznanie się do tego. A nawet jeśli mieliśmy rację i nie było naszej winy, módlmy się o Bożą pomoc, która pozwoli nam zrobić pierwszy krok ku zgodzie. Podsumowując swój apel, by wierzący nie kłamali i nie nosili w swoich sercach gniewu, apostoł ostrzega, nie poddawajcie się diabłu. Kłamstwo, egoistyczny gniew to nasze wielkie słabości. Wszyscy mamy problemy z tym, by zawsze mówić prawdę i by zawsze przebaczać i dążyć do pojednania z innymi. Te nasze słabości wykorzystuje szatan. Apostoł ostrzega więc, by nie ulegać jego podszeptom, by nie poddawać się jego wpływom. A dalej Paweł wzywa, kto kradnie, niech zaraz przestanie i zabierze się do uczciwej pracy, aby mógł udzielać pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. A więc kolejne bardzo ważne wezwanie. Pierwsze wezwanie dotyczy kradzieży, okradania, a raczej nie okradania innych. Czytamy, kto kradnie, niech zaraz przestanie i zabierze się do uczciwej pracy. Ten, kto okrada innych, czyni zło. I możemy powiedzieć, że nie chodzi tu tylko o okradanie z pieniędzy czy dóbr materialnych, ale także o okradanie na przykład innych z czasu, z godności, z dobrego imienia. Kradzieżą są także oszustwa podatkowe albo nierespektowanie praw autorskich. Przede wszystkim musimy pamiętać, że cokolwiek posiadamy nie jest tak naprawdę naszą własnością. Nie zapominajmy, że jesteśmy tylko zarządcami, a nie właścicielami wszelkich dóbr, które w rzeczywistości są własnością Boga. Takie podejście do dóbr materialnych chroni nas przed materializmem, przed nadmiernym przywiązywaniem się do tego, co posiadamy. Po drugie, kradzież jest czymś bardzo negatywnym, pomniejsza wspólny stan posiadania. Ten, kto kradnie, nie wytwarza żadnego dobra, tylko zabiera innym. Dlatego apostoł wzywa: kto kradnie, niech zaraz przestanie i zabierze się do uczciwej pracy, aby mógł udzielać pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Tak, ten, kto uczciwie pracuje, wytwarza dobra, dzięki którym utrzymuje siebie, swoją rodzinę i jest w stanie jeszcze udzielać pomocy innym, tym, którzy znajdują się w potrzebie. Chrześcijanin powinien być człowiekiem uczciwym, pracowitym i szczodrym. Powinien też być człowiekiem miłym, pogodnym. Apostoł wzywa na koniec: niech na waszych wargach nie pojawia się żadne złe słowo, ale tylko słowo dobre, przynoszące pożytek i miłe dla tych, którzy słuchają. Złe słowo, plotka, obmowa, narzekanie są destrukcyjne, niszczące. Natomiast dobre słowo przynosi pożytek i jest miłe dla tych, którzy słuchają. Bądźmy właśnie takimi pogodnymi, miłymi dla innych, by nasze życie, nasze czyny i słowa zachęcały innych do pójścia za Chrystusem.